Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. W naszym studiu dziś europoseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry radio słuchaczom Radia Poznań.
Na brak pracy nie narzekaliście ostatnio w Parlamencie Europejskim. Za nami dwa ważne głosowania, a przed nami zmiana czasu.
Oj, było tych głosowań bardzo dużo.
Ale tych najważniejszych ja sobie dwa na naszą okoliczność naszej dzisiejszej rozmowy przygotowałem.
Jestem ciekaw, co pan wybrał.
Pan zburzył mi pan trochę ten speech na początek, ale ja dokończę jednak to, co chciałem powiedzieć. Zmiana czasu przed nami już w ten weekend. Od tego tematu zacznijmy. I to było jedno z tych głosowań, które wybrałem sobie na tapetę, ale krótko na ten temat, bo pierwszy krok został zrobiony. Europosłowie przyjęli dyrektywę, która zobowiązuje w pewien sposób państwa członkowskie do zniesienia tych zmian między czasem zimowym i letnim. Natomiast ja mam pytanie, czy nie boi się pan trochę technicznych komplikacji? Jak to ma w praktyce wyglądać przy tylu państwach i jednak zapewne niejednomyślności?
Znaczy, musimy powiedzieć tak, że również obecnie, kiedy dwukrotnie w ciągu roku zmienia się czas, mamy trzy strefy czasowe w Europie, a więc ten wschodni czas, kraje bałtyckie, Rumunia, środkowoeuropejski, który jest od Polski poczynając aż po Hiszpanię, no i czas Greenwich. Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia.
A to zdaje się, zaraz nas nie będzie już interesował ten czas Greenwich.
Ale nie, będzie, no bo Irlandia, Portugalia, tak? Więc ja myślę, że to jest. I gdyby państwa chciały pozmieniać sobie w której strefie czasowej chciałaby być obecny, to mógłby zrobić równie dobrze teraz, jak i mogą to zrobić w przyszłości. Natomiast wydaje mi się, ja 8 lat temu wszedłem do tego zespołu roboczego, do taki zespół powołany przez samych posłów z różnych krajów. Mhm. Finowie, Austriacy, Holendrzy, również Niemcy, również przedstawiciele Słowacji, Czech. I ten zespół, no wydawało się, że to jest taka inicjatywa trochę, która nie ma szans powodzenia, ale okazało się, że po 8 latach, a właściwie po 7 latach, udało nam się przygotować projekt rezolucji, który został przyjęty przez Komisję Transportu, następnie potwierdzony przez Parlament Europejski, w konsekwencji zobowiązanie
do podjęcia, to
już się stało, ale najważniejsze jest to, że po raz pierwszy 4 600 000 obywateli państw członkowskich wzięło udział w konsultacjach.
Czyli ludziom zależy jednak.
Tak, ludziom 80% mówiło, że chce odejścia od tego czasu.
Gdyby pan miał obstawiać, wszystkie państwa zdecydują się na czas letni, czy będzie jednak tutaj podział?
Tu będzie zróżnicowanie.
Będzie
zróżnicowanie, dlatego że ja nie oczekuję, żeby na przykład ludzie z Irlandii czy z Portugalii znaleźli się w tym czasie. A po drugie, czy nawet nie wiadomo, jak Benelux postąpi. Przy czym ja tutaj chcę zauważyć, że też można regulować na przykład naszą aktywność czasem rozpoczęcia, czy porą rozpoczęcia naszej pracy, rozpoczęcia szkoły. Na przykład w Brukseli mamy środkowoeuropejski czas, ale tam do szkoły i do pracy się idzie na godzinę 9, a nie na godzinę 8 czy 7, tak jak w Polsce.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, żeby wszyscy odgórnie w całej Unii Europejskiej,
wszyscy uczniowie szli na tę
samą godzinę?
Nie. To jest decyzja państwa członkowskiego, pozostawiamy to państwom członkowskim.
I do 2021
zgodnie z zasadami wprowadzania w życie dyrektywy. To państwa członkowskie muszą przeprowadzić konsultacje i zaproponować swoje rozwiązanie. Mają to zgłosić do 1 kwietnia przyszłego roku, a następnie ostatnia zmiana czasu byłaby z końcem marca 2021 roku, chyba że ktoś zechce przyjąć na powrót czas zimowy.
A to wtedy jeszcze w październiku będzie czas zmienił. Panie pośle, bodaj jeszcze większe emocje wzbudziło głosowanie w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, która zmienia zasady publikowania, no i monitorowania treści w internecie. Uchwała przeszła, ale pan i pozostali ludowcy, wszyscy, jak sprawdziłem, zagłosowaliście przeciw tej uchwale.
Znaczy, przeciw tej dyrektywie, tak. Od ostatniego głosowania wiele się zmieniło, bo przede wszystkim kontrowersyjny artykuł 11, który poprawia przede wszystkim pozycję, i tutaj chcę to podkreślić, mediów regionalnych i lokalnych, które będą mogły, że tak powiem, domagać się uwzględnienia swoich praw autorskich przez tych wielkie platformy cyfrowe. Natomiast również został poprawiony artykuł 13, 13, ale ten artykuł 13 niestety w naszej ocenie nie spełnia tego podstawowego postulatu, że on, czy on nie będzie filtrował, że tak powiem, czy nie będzie powodem filtrowania treści w internecie.
Cenzura prewencyjna.
Tak, ale dlaczego? Może tylko powiem. Dlatego, że tam jest tego rodzaju stwierdzenie, że jest współodpowiedzialność autora treści, a jest na przykład kogoś, kto publikuje na przykład swoje zdjęcie, czy jakiś mem zrobiony na podstawie jakiegoś zdjęcia, tak? Czy inną treść. I platforma, na której będzie chciał to opublikować, ponieważ będzie ponosiła współodpowiedzialność, ona będzie chciała sprawdzić, czy ta treść dochowuje regulacji związanych z ochroną praw autorskich. Więc co zrobi? No oczywiście musi wprowadzić jakiś system stwierdzający, że tam nie narusza się tych praw autorskich. No co to znaczy sprawdzenie? De facto to jest filtrowanie, tak? No kto ma takie urządzenia do filtrowania? Oczywiście wielkie platformy cyfrowe. Więc w związku z tym ja myślę, że będziemy mieli z tym duży kłopot. Na przykład walka, choćby podam taki przykład, walka z fake newsami, tak? W jaki sposób sprawdzić będzie można, czy coś jest fake newsem? No, trzeba będzie po prostu jak gdyby odfiltrować to,
ale
co się znajduje.
Taki się nie znalazł mądry na świecie, żeby takie algorytmy znaleźć, które by potrafiły to
zredukować. Jakoś tak jestem wewnętrznie przekonany, że w momencie, kiedy państwa członkowskie zaczną wprowadzać tę dyrektywę w życie, to będzie ona wymagała akurat w zakresie artykułu 13. Będzie
to jest oczywiście bardzo szlachetne przekonanie, natomiast wsłuchuję się w głosy części polityków. Donald Tusk mówi, odnoszę wrażenie, że wiele argumentów przeciwko dyrektywie miało charakter demagogiczny, według mojej oceny, nie są zagrożone wolności w internecie. Słowo znaczy, przeciw słowu.
Ja powiem tak, ja wolałbym, gdyby te zastrzeżenia dotyczące artykułu 13, one nie funkcjonowały. Jak wielkie jest zainteresowanie, to proszę sobie wyobrazić, że tuż po głosowaniu tą sprawą, jak sprawdzaliśmy chociażby w polskim internecie, w aktywności, prawie 10 milionów ludzi zainteresowało się tą sprawą. Więc to pokazuje, jak jest ogromne zainteresowanie. Czy my mamy to lekceważyć? Bo też jesteśmy trochę tak oskarżani, że staliśmy się niejako faktorami, tak to nazwę, wielkich, że tak powiem, operatorów, którzy to mieli, że tak powiem, respektować prawa autorskie. Jestem trochę w dyskomforcie, powiem szczerze, bo ja chciałbym, żeby prawa autorskie w Polsce i we wszystkich krajach były respektowane. Natomiast
Wolski mówi, wolność jest ważniejsza niż prawo własności.
No to jest ta kwestia ważenia i tu nigdy...
A pańskim zdaniem jest ważniejsza?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. I to, co powiedziałem, wskazuje na to, że prawdopodobnie będziemy świadkami tego, że za jakiś czas będzie trzeba dokonać tutaj zmiany.
Platforma Obywatelska, współkoalicjant, podzieliła się w tej sprawie. 7 europosłów zagłosowało za dyrektywą, 4 przeciw. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówi, no proszę bardzo, głosowanie to jest najlepszy dowód, że koalicja europejska jest nieprzewidywalna, niewiarygodna i niespójna ideowo.
No ale przecież to nie jest tak, że głosowanie w sprawach określonych rozwiązań prawnych wymaga urawniłowki. Z tym mieliśmy
ale
do czynienia.
Ale może wyborcy by chcieli takiej urawniłowki
mieliśmy
właśnie
do czynienia
w tej sytuacji.
W tym z przeszłości. Ja osobiście na przykład nie dziwię się, że pan poseł Zwiewka, który jest dziennikarzem zawodu, który był bardzo emocjonalnie
zaangażowany
w to, który mówił tak, a ja na szali jak to stawiam, to wydaje mi się, że więcej kładę na szale właśnie ochrony praw autorskich niż ewentualnego naruszenia praw korzystających z internetu. Muszę to respektować, tak, no. Ta różnorodność zdań...
To pokazuje tylko, że problem nie został tak naprawdę rozwiązany.
To pokazuje, że on nie został rozwiązany w sposób wystarczający, który by pozwolił... Ja też z drugiej strony zawsze mówię tak, no, prawa poszczególnych obywateli są, ich jak gdyby respektowanie, czy ich wyegzekwowanie jest częstokroć trudniejsze niż organizacje skupiających przedstawicieli, którzy domagają się respektowania praw autorskich. Być może to, co mówię, znajdzie jakąś bardzo krytyczną ocenę ze strony ludzi, którym się kradnie.
Może być reasumpcja głosowania, bo też
nie, myślę, że nie. Którym kradnie się, że tak powiem, te prawa. autorskie. No, my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest ogromny problem w internecie. No, były liczne przykłady, że na przykład nawet polscy twórcy filmowi jeszcze nie zaprezentowali swojego filmu, a muzyka do filmu już była opublikowana.
To jest też ekstremum, ale Janusz Korwin-Mikke podaje na przykład taki przykład, że będzie ktoś mógł powiedzieć, nie zgadzam się z tym politykiem, on kłamie, albo mówi nieprawdę i ktoś, ponieważ takie same sformułowanie już kiedyś padło, to zostanie to uznane na przykład za plagiat. Tak te algorytmy będą ściśle to...
No tak, bo to są maszyny.
Będą się mylić.
Bo to są maszyny. To nie jest, mimo że mówimy o sztucznej inteligencji, to nie jest inteligencja na tyle doskonała, jak ludzki umysł.
Czyli mamy jednak ale do tej sprawy. Panie pośle, krótko jeszcze o pańskim kandydowaniu w wyborach. Właśnie marzy się pan oczywiście reelekcja. Jest pan trójką na liście Koalicji Europejskiej i dzisiaj do Poznania przyjeżdża Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby zaprezentować oficjalnie pańską kandydaturę, jak rozumiem. Proszę trochę powiedzieć o programie, bo to też gdzieś musi wybrzmieć. No, czymś musicie się różnić od tego, co w ostatnich dniach było prezentowane przez koalicję. A to wszystko idzie na waszą klatę.
Ja powiem szczerze, że żadną miarą ta ideologiczna wojna, która się przetoczyła przez polskie media i również przez polską debatę publiczną, ona nie jest czymś, co jest jakimkolwiek zadaniem europejskim, bo to nie jest sprawa, nad którą, że tak powiem, ma kompetencje i prawa pracować
tylko
Parlament
Europejski.
Tylko czy
wyborcy to wiedzą?
No więc musimy im to mówić. Natomiast to, co jest najważniejsze, wydaje mi się, że wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, że my powinniśmy być odpowiedzialni za to, żeby pozycja Polski w tej instytucji, również w samej Unii Europejskiej, była pozycją znaczącą, silną. Po drugie, jesteśmy tuż przed finalizacją nowego budżetu po roku 2021. Chcielibyśmy, żeby on był solidny. No wiemy, że propozycja komisji nie spełnia naszych oczekiwań, bo ona przynajmniej w dwóch punktach dotyczących tak pieniędzy na rozwój lokalny, regionalny, a więc na drogi, inwestycje i tak dalej, że tu jest za mało, bo jest około 20% mniej, że również na wspólnotową politykę rolną, a więc na rozwój obszarów wiejskich, czyli to samo, też jest mniej, na modernizację gospodarstw też jest mniej. A więc tu postawiliśmy
pański problem, program jest taki, że to ma być więcej.
To ma być przynajmniej na, że tak powiem, porównywalne z dotychczasowymi poziomami dystrybucji
tego
budżetu.
Czy to do końca od nas zależy?
Zależy, bo jako kraj członkowski możemy w ramach Rady Ministrów Finansów powiedzieć, Polska jest za tym, że podniesiemy budżet do wskaźnika 1,27. To jest maksymalny i on pozwoli, ta składka pozwoli na sfinansowanie tych zadań na co najmniej takim poziomie. Ale jest też, wie pan, jest kwestia smog, klimat, czysty transport, tym, co do tej pory się zajmowałem, energia. Przecież jesteśmy w tym okresie przejścia, że tak powiem, do nowych generacji czy nowych technologii produkcji energii. Energetyka prosumencka. Wszystko to jest w trakcie i jest przed nami.
Przeskoczy pan wykopacz Leszka Millera? To nie są Wielkopolanie.
Wie pan, to nie tylko ode mnie zależy. No, ja myślę, że będę się starał przekazać to, co mi się udało osiągnąć i z drugiej strony przekonać Wielkopolan, że jako przedstawiciel Wielkopolski mam tutaj coś do powiedzenia i udało mi się pewne rzeczy przeprowadzić, co może być pewnym argumentem na rzecz reelekcji.
Andrzej Grzyb, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.